Cześć, z tej strony Leszek Cibor, prowadzący kanał Przeciętny Człowiek w świecie nieprzeciętnych idei, a ty słuchasz i oglądasz podcast Dobra Zmiana, miejsce, w którym zmieniam się na lepsze. Dzisiaj będę mówił o trzech rzeczach, które mogą cię wkurzyć, zirytować. No bo zadowolić wszystkich się do końca nie da, ale wkurzyć wszystkich już dość łatwo. A przygotowałem trzy takie myśli, które na początku mnie zirytowały, ale potem zupełnie mnie zmieniły. Znacząco mnie zmieniły. A, i jeszcze przy okazji przypomnę, jestem autorem książki Pożegnaj prokrastynację. Książki, która też może cię w niektórych miejscach zirytować, bo nie daje wcale tak prostych rozwiązań na bardzo trudny problem, jakim jest prokrastynacja, ale dzięki niej i dzięki mojemu kursowi Pożegnaj prokrastynację być może w końcu przestaniesz odwlekać i odblokujesz się i zaczniesz działać. A teraz co? Działamy, wkurzamy się, ale dajemy sobie czas na pewną refleksję. Zapraszam. Dobra, więc zacznijmy od pierwszej rzeczy. O tym, że tak naprawdę my nie kupujemy rzeczy. My kupujemy fantazje o rzeczach. Że jesteśmy tak bardzo naiwni, że myślimy, że kupowanie rzeczy, nabywanie pewnych produktów przyniesie nam korzyści w innych częściach życia. Bardzo prosty przykład. Ja sam jestem książkoholikiem. I zdarza mi się wejść do sklepu i zobaczyć taką piękną, soczystą, gęściutką, grubiutką książkę. Jedną, drugą, trzecią autorów, których lubię, albo coś, co jest ciekawe, było mi rekomendowane. I dokonać zakupu. Zdarza mi się kupić coś pod impulsem. No, książkoholicy doskonale to wiedzą, że kupowanie sprawia, że rośnie kubka wstydu. No kubka wstydu to jest te książki, które leżą i są nieprzeczytane. Ale dlaczego ludzie, którzy są często zapracowani, przepracowani, zmęczeni życiem, tak chętnie kupują książki? No nie dlatego, żeby je czytać. Oni nie kupują książek po to, żeby mieć książkę dla ich treści. Oni kupują, my kupujemy, bo mówię też o sobie, my kupujemy fantazję o tym, że w którymś momencie będziemy czytać tą książkę. Że siądziemy pod miękkim kocykiem, zaparzymy sobie tą herbatkę, za oknem będzie padał deszcz, a my będziemy mieli absolutnie wolne popołudnie, wolne od jakiegokolwiek stresu, problemów i zanurzymy się w lekturze. Kupując książkę, kupujemy fantazję o tym, jak będziemy ją czytać, w jakich warunkach, idealnych, perfekcyjnych. Robimy sobie taką mentalną protezę, zarzucamy sobie taką fantazję. Ja dużo miejsca poświęciłem w mojej książce o prokrastynacji właśnie omówieniu o tego typu mentalnej protezie, o fantazji, która ma zastąpić rzeczywistość. O tym, że my tą fantazją próbujemy zagłuszyć naszą realną potrzebę. W tym kontekście akurat kupowania książek spokoju. Dlaczego mówię o kupowaniu książek? Zaraz przejdę do poważniejszych konsekwencji tego kupowania tych rzeczy. Dlaczego mówię o książkach i zaczynam od książek, bo jakby głównym propagatorem tej myśli jest filozof Arthur Schopenhauer, który napisał tak, i tu cytuję. Kupowanie książek byłoby dobrą rzeczą, gdyby można było również kupić czas na ich przeczytanie. Zazwyczaj jednak myli się kupowanie książek z nabywaniem ich zawartości. Czyli kupowanie książek ma ten szerszy sens, gdzie my sobie zdajemy, jest pewna iluzja w tym, co my robimy, bo my ich bardzo często nie czytamy i ta kubka wstydu potem leży. I to wywołuje paradoksalnie jeszcze gorszy efekt, no bo my sobie to uświadamiamy w którymś momencie, że to jest beznadziejny krąg, który prowadzi do tego, że my jeszcze gorzej się z sobą czujemy. W mojej książce o prokrastynacji mówiłem o tym, że i napisałem o tym, że my tracimy w tym kontekście do siebie zaufanie, że my sobie obiecujemy, że my coś przeczytamy i znowu dajemy ciała. Więc w kontekście zaufania do samego siebie, dając ciała w ten sposób, my tak naprawdę tracimy do siebie zaufanie, że jesteśmy osobą, której można zaufać, można powierzyć jakieś obowiązki. Sami sobie powierzamy obowiązki, czy też obietnice dajemy sobie. Przeczytam tą książkę, uczciwie ją przeczytam, spędzę miłe popołudnie. Dajemy sobie tą obietnicę, po czym nawalamy i nasze samopoczucie, ale przede wszystkim nasza samoocena spada w dół. W tym kontekście, konkretnym kontekście fantazjowania. No ale pójdźmy dalej tą myślą. Czyż nie obiecanie sobie, że no jak się urodzi dziecko, to wszystko między nami się poprawi. Nie jest dokładnie tym samym? No jak pojedziemy na wakacje, to jakoś to sobie ułożymy. Nie jest kupowanie wakacji tylko po to, żeby móc poukładać sobie relacje ze swoim partnerem, zmienić coś. Jak tylko zdobędę nową pracę, to na pewno wszystko się już poukłada. To są wszystko takie mentalne protezy, że gdy stanie się X, to wszystko się ułoży. Gdy kupię sobie tą książkę, to na pewno znajdę czas na jej przeczytanie w tych konkretnych, magicznych, wymarzonych warunkach. No nie? I to jest dokładnie ta sama analogia, że my bardzo często kupujemy tą fantazję i nie mamy nawet poczucia, że to robimy. Po prostu podejmujemy taką naiwną próbę odczarowania rzeczywistości. Mamimy się trochę tym wizerunkiem. Jest to irytujące jak cholera, bo w kontekście książek pal licho, to są tylko książki. Ale to jest też twój odpoczynek, to jest też twój czas wolny, to jest twoje zmęczenie skumulowane, stres, marzenie do tego, żeby była chwila odrobinę spokoju. Kupując wakacje i obiecując sobie bardzo dużo, że na wakacjach wypoczniesz. No właśnie, to jest śmieszne. Ten cały toksyczny cykl. Że my cały rok pracujemy, wielu z nas pracuje cały rok tylko po to, żeby zorganizować sobie taki wycinek czasu, chirurgicznie wycięty, że to będą te wakacje, na które wyjadę i na pewno wypocznę. Kupuję wypoczynek. Kupuję fantazję o tym wypoczynku. A okazuje się, że bardzo często może się tak okazać, że wakacje będą męczące. Że jest za duży upał, że jest za duży tłum, że to wszystko jest stresujące, kłopotliwe. Ja kupiłem tą fantazję, ale tak naprawdę nie wypocząłem. Zresztą wakacje jeszcze na początku lat 2000 i pod koniec lat 90. Typowe polskie wakacje to były, że mąż brał urlop 2 tygodnie tylko po to, żeby wykonać remont w mieszkaniu. No ale to jest już jakby inna troszeczkę skala problemu. Natomiast trzeba sobie uświadomić, że jak coś kupujesz, to zadaj sobie to pytanie, czy ty kupujesz fantazję o czymś ekstra, co się wydarzy dookoła tej rzeczy? Czy w książkach, czy jest to fantazja o tym, że będziesz miał ten święty swój czas, przeczytasz, czy kupując wakacje masz fantazję o tym, że w końcu na wakacjach poukłada się twój związek, coś się rozstrzygnie? Czy kupując ideę o tym, że po urodzeniu dziecka wszystko się zmieni, po ślubie wszystko się odmieni? No my kupujemy tych fantazji bardzo, bardzo wiele. Po awansie rzeczy się zmienią w pracy, odmienią się. Nie, po awansie dojdzie ci nowych obowiązków i być może wzrośnie ci odrobinę pensja. A cała reszta jest wielkim znakiem zapytania i wielkim pytaniem o nasz dobrostan, o to, jakie realnie możemy kroki podjąć, żeby tą ukrytą potrzebę, która gdzieś idzie podskórnie, załatać. To jest irytujące. To jest po prostu irytujące, że my tak wiele głupich rzeczy robimy, wiele rzeczy głupich kupujemy sobie jakieś protezy tylko po to, żeby uspokoić swój niepokój, swoją potrzebę, która leży gdzieś głęboko. Mam nadzieję, że cię to trochę zirytowało, trochę ukuło, ale uświadomiło, że no, może zacząć trochę myśleć inaczej o swoich hobby, o swoich zainteresowaniach, o swoich pewnych sposobach, to jak kupujemy rzeczy, zarówno kupujemy za gotówkę, jak i wkupujemy się w pewne koncepcje, idee, tylko po to, żeby załatać jakiś problem obok, a niekoniecznie esencję problemu. Czyli w zasadzie, że jak dziecko się urodzi, no to załata się problemy obok. W ogóle nie zwraca się uwagi na to dziecko. Lepiej jednak mieć to dziecko dlatego, że się chce mieć to dziecko, a nie dlatego, że się chce mieć poukładaną rodzinę. I to jakby te dwie rzeczy są po prostu czasem nawet mogą stać w sprzeczności ze sobą, bo po narodzinach dziecka ta rodzina może się rozpaść. Właśnie dlatego, że my wkupiliśmy się w tą ideę i ona okazała się po prostu zupełnie naiwną myślą. Taką naturalną naiwnością, więc to jest ta pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą chciałem dzisiaj poruszyć. Ona będzie trochę krótsza, ale to jest coś, co przetestowałem w swoim życiu wiele razy i wysiłek fizyczny, sport nigdy nie powinien być karą za to, jak wyglądasz, czy jak jesz. I teraz to jest kilkuwarstwowe. To jest kilkuwarstwowe. Ja mam za sobą wiele nieudanych sposobów odchudzania się. Mam specyficzny... Nie będę tutaj rozwodził się na temat mojego specyficznego stanu zdrowia i tak dalej, jakie miałem przygody z dietami. No możecie mi wierzyć, że spróbowałem wiele razy. I próbuję do tej pory, jak na razie na terapii, co się okazało bardzo ciekawym odkryciem, że jest to do tej pory najskuteczniejsza metoda do tego, żeby uregulować swoją relację z jedzeniem, niekoniecznie z dietą. Ale wracając do głównego wątku, chciałem tylko powiedzieć, że to nie jest rzecz z kosmosu. Ta rzecz mnie irytuje jak cholera. I strasznie mnie to, jak sobie to uświadomiłem, wkurzyło. Że mamy coś takiego, taki rynek diet, potężny rynek diet, ale on jest takim w szerszym kontekście kulturą na temat standardów urody i kulturą dietowania. I ta kultura na bycia promowana przez fit blogerki, fit blogerów, przez celebrytów i tak dalej, ona zjadła cały sport. Wciągnęła go w siebie i stworzyła z tego sportu produkt. Produkt, który ma być remedium na twój zły wygląd, na to, jak źle wyglądasz i jak źle jesz. Sport, czy jakby ćwiczenia, fitness, siłownia, ma być remedium na to, jak źle wyglądasz i źle jesz. A jeśli to nie wychodzi, to jest to twoja wina. To jest to twoja wina. To ty jesteś niewystarczająco zaangażowany, jesteś leniwy, robisz coś źle, powinieneś bardziej docisnąć. Jeśli się nie zmieniasz, jeśli nie zmieniasz się na zewnątrz, to jest to twoja wina. I cały ten, ta błędne koło się zamyka, bo są ludzie, tacy jak ja, którzy uważają, że chodzenie na siłownię, a chodziłem na siłownię, zaufajcie mi, chodziłem na siłownię dość długo i nawet wkupywałem się w tą fantazję, że miałem ten karnet, że kupno karnetu, to a propos jeszcze wcześniejszego punktu, że kupno karnetu było tą fantazją na temat tego, jak moje ciało się zmienia. To było strasznie beznadziejne, bo zmarnowałem trochę kasy na te karnety, a nic się nie działo, prawda? No, to był tylko karnet. No ale chodziłem na siłownię i uważam to za absolutnie pozbawioną sensu rzecz. Absolutnie. Nie ma w tym żadnego ducha sportu. A uprawiałem sport, jak byłem młody. I wiem, co to jest duch sportu i duch rywalizacji i cieszenie się z osiągów. I na siłowniach nie ma żadnego ducha. Nie ma tam nic. Tam jest pusta treść. To jest picie jak łyżwiczka. Picie coli, która jest bez cukru i bez kofeiny. Po prostu picie tylko tego. I jeszcze bez gazu. Najlepiej. Po prostu to jest pusty przebieg. To jest absolutnie pozbawiona sensu rzecz. Oczywiście osoby mogą się ze mną kłócić, polemizować. No przecież jak to? Jest sens na siłowni, no bo ludzie chodzą na siłownię, poprawiają swoje samopoczucie i tak dalej. Bo cały myk polega na tym, że to jest wszystko do góry nogami. Sport i wysiłek fizyczny powinien cię zmieniać nie od zewnątrz, tylko od środka. My powinniśmy uprawiać sport, wysiłek fizyczny, decydować się na wysiłek fizyczny tylko wtedy, kiedy albo musimy, no bo jest to na przykład element naszej pracy, okej, ale kiedy lubimy. Ja uwielbiam chodzić po górach. Ja w tym widzę olbrzymi sens, w takich wyzwaniach, spacerach, trudnych spacerach, z przygodami, z całym przeżyciem, z całym bagażem wędrówki, z całym kontekstem z tym związanym, przyrody, spędzenia dnia w innej przestrzeni i tak dalej. I to jest ogromny wysiłek dla mnie, dla osoby zmagającej się z otyłością przez wiele, wiele lat. Ten wysiłek ma sens. On ma sens. Do czegoś się zmierza, jest cel, są konteksty. Jest tych kontekstów dużo więcej. I to jest okej. Okay. Możesz mieć inne przemyślenia, inne cele, inaczej to postrzegać. Być może nawet lubisz siłownię, ale ona cię zmienia od środka, od wewnątrz. To mnie strasznie zirytowało, że ja tyle czasu spędziłem na takich bezsensownych czasach, męczeniu się z bezsensownymi ćwiczeniami, próbowaniem i wymiękaniem. I dopiero później zrozumiałem, że ćwiczenia mają cię zmienić od wewnątrz, nie od zewnątrz. I to wszystko, co się dzieje w tej kulturze, toksycznej kulturze świata diet i bycia fit i dbania o ciało, o wygląd zewnętrzny, sprawia, że ludzie mają poczucie winy, że im nie wychodzą ćwiczenia i nie dają rady. Oczywiście wszystkie fit blogerki, wielkie fit celebrytki i celebryci, oni uzbrajają się w marketingową siłę, kiedy biorą świadectwo danej osoby, która akurat razem tam z Chodakowską, czy razem z jakąś inną osobą się transformowała swoje życie, swoje ciało, znowu się poczuła sexy, fajnie i tak dalej. I oni uzbrajają ten marketing w tych na kilkaset tysięcy osób, czy kilkadziesiąt tysięcy osób, które kupują ich produkty i ćwiczą z nimi, te kilkaset, kilkadziesiąt osób, które się zmieniło i napisało coś fajnego, oni dozbrajają to w swój marketing i człowiek ma wrażenie, że to wszyscy tak mają. Ale właśnie historii porażki nie słucha się, nie słyszy się zbyt często. Te historie porażki są tutaj. Słyszysz tą historię porażki tutaj na podcaście. Ja podniosłem tyle porażek w tym kontekście, że mógłbym się nazwać ekspertem w tym kontekście od ponoszenia fit porażek. Ale dopiero gdy zrozumiałem, że ćwiczenia i wysiłek fizyczny macie zmienić od środka, zaczęło to mieć sens. Zrozumiałem, co chcę zrobić ze swoim organizmem i ze swoim wysiłkiem. Tylko wtedy. Wkurzyło mnie to strasznie. Ale dzięki temu miało to sens. Trzecia rzecz, która mnie strasznie zirytowała w którymś momencie, ale dała też pewną ulgę i to jest związana rzecz w ogóle ze światem rozwoju osobistego, w którym jesteśmy, w którym się obracamy tu na kanale i korzystamy właśnie z książek i z wielu rzeczy. W dorosłym życiu nikt do cholery nie wie, co robi. Nikt nie wie, co robi. Do końca. A większość osób udaje. Okej. Brzmi to jak śmiała teza. Już tłumaczę, o co chodzi. Jak to odkryłem. Jak to zrozumiałem, ten kontekst. I on trochę niesie ulgi też. Jest taka presja. To zrozumiałem, kiedy zacząłem się bardzo intensywnie interesować światem parentingu, wychowania dzieci, który gdzieś pojawił się obok tego, że robię tu kanał, że realizuję materiał z wielu książek rozwojowych, że czytam te książki, przerabiam je sobie, zastanawiam się, o co w nich chodzi i co możemy wyciągnąć fajnego, przerabiamy to na animację. Więc uświadomiłem sobie na początku, że w parentingu rodzice nie mają zielonego pojęcia, co robią. Nikt nie ma pojęcia, co robi. Wszyscy błądzą gdzieś po ciemku, robią rzeczy na czuja, zadają pytania, dostają tysiąc różnych odpowiedzi. Dowodem na to, że nikt nie wie, co robić, jest właśnie to, że na temat parentingu są tysiące, nawet dziesiątki tysięcy różnych książek, tytułów, poradników i wiele z nich mówią co innego, różnym językiem, w różny sposób. Gdyby był dobry sposób, sprawdzony sposób, jak wychowywać dziecko, żeby faktycznie nie ponieść klęski, porażki, to byłby jeden sensowny poradnik. Istniałby jeden sensowny poradnik. Ale z racji tego, że mamy potężną ilość wariacji na temat tego, jak nasze DNA konstruuje naszą osobowość, jaka jest pewien spory aspekt losowości, mówi się o 50% zupełnej losowości DNA przy rozwoju osobowości i temperamentu młodego człowieka, malutkiego człowieka. I dopiero i mówimy tutaj o jakichś 20-30% czynników zewnętrznych wpływu na osobowość młodego człowieka i dopiero gdzieś te 20, mniej więcej 20-30% wpływu rodziców. To mówimy o naprawdę ograniczonym wpływie rodziców na osobowość danej osoby, danego małego człowieka. Więc mamy naprawdę potężną losowość tutaj. Rodzice są różni. Byli wychowywani różnie, w różnych domach, więc mamy czynnik losowy za czynnikiem losowym za czynnikiem losowym. Wychowujemy się w różnych czasach, w różnych kulturach. Czynnik losowy poprzedza czynnik losowy. Mamy absolutną losowość. Są pewne stałe, uniwersalne dla wielu ludzi, takie jak empatia, szacunek, traktowanie innych w sposób humanitarny. Są pewne kluczowe wytyczne, które można by było wyznaczyć, tak. Ale wychowywanie dzieci i reagowanie ad hoc w danym momencie to jest loteria w pewnym sensie, to jest loteria pewnych odruchów. Odruchy można w sobie zmieniać, natomiast nikt nie wie do końca, co robić. Nikt nie powie ci precyzyjnie w danym momencie, co robić. I idąc szerzej tą analogią, to samo jest w świecie rozwoju osobistego. Nikt do końca, i nie tylko w świecie rozwoju osobistego, ale tak w życiu po prostu, nikt do końca nie wie, co robić. Jak jesteś dorosły i przestajesz być sterowany przez rodziców, czy powiedzmy nakierowywany przez rodziców, to nikt nie mówi ci, co masz robić. To jest jeden z w ogóle z takich paradoksów, to jest taki paradoks, że największym problemem w miejscach pracy jest to, że nikt nie mówi ci precyzyjnie, co masz robić. Jeśli w miejscu pracy ktoś mówi ci precyzyjnie, co masz robić, to z reguły większość problemów jest przez to likwidowana. Ale w momencie, gdy ktoś przestaje ci mówić, co masz robić, ty sam musisz zacząć sterować. I ta sterowność przeraża większość osób. Uciekamy się bardzo szybko do manuali, do poradników. Tych poradników jest setki. Ale one dowodzą właśnie tylko to, że nikt do końca nie wie, co ma robić. I to jest taka kołowa logika. Ale to też niesie pewną ulgę, że jest dużo osób, które nie wiedzą, co mam robić. Ja otrzymuję korespondencję. Dostaję tygodniowo po kilka maili o różnej treści. Czasem z prostymi pytaniami, czasem ktoś pyta się o jakiś detal z książki czy detal z animacji. To się zdarza. Ale dostaję też pytanie, co ja mam robić. Stoję w kropce, jestem w miejscu trudnym w życiu. Co ja mam robić? Nie wiem. Ale nie dlatego, że ja nie chcę podjąć odpowiedzialności za twoje decyzje i nie poniosę tej odpowiedzialności za twoje decyzje. Nawet gdybym ci powiedział, co masz robić, to nie poniosę tej odpowiedzialności. Tylko ja po prostu nie wiem. Ja realnie nie wiem. Bo te wszystkie losowe konteksty, które się nakładają, one sprawiają, że ty jesteś w zupełnie innej sytuacji. Możemy spekulować, ale generalnie nie wiem. I to jest cały wkurzający, ale też taki oswobadzający element tych przemyśleń. Bo on na początku wkurza. To ja się tyle nastarałem, naczytałem poradników, a potem przychodzą ludzie na YouTube, w sekcję komentarzy i mówią, no, teoria teorią, a w praktyce to wychodzi inaczej. No właśnie dlatego, że to, co my sobie przerabiamy na kanale, przerabiamy sobie jakąś książkę, jakiś kanon, jakieś idee, koncepcje, je trzeba przyswoić. Jak ich nie przyswoisz, to nie zareagujesz ad hoc w momencie, tylko ad hoc w momencie odpalą ci się twoje nawykowe, odruchowe zachowania. Więc one w danym momencie nie mają zastosowania, bo ich nie zaadaptowałeś w sobie. Nie przepracowałeś, nie wdrożyłeś tych rzeczy ze świata rozwoju osobistego. Te rzeczy trzeba przetrawić, trzeba przyswoić. No i to się wszystko zamyka. Jak tego nie przyswoisz, to robisz według swoich zachowań, takich odruchowych w danym momencie. Dlatego bardzo często czyta się teoria teorią, a praktyka pokazuje swoje. Praktyka inaczej. Ale praktyka inaczej dlatego, że nikt nie wie, co robić. Ty też nie wiesz, co robić. ale pocieszeniem jest to, że naprawdę wiele osób nie ma zielonego pojęcia, co robi. Ale stara się, próbuje, słucha, rozumie, przyswaja, adaptuje. Mam nadzieję, że te trzy myśli trochę ci zirytowały, zmieniły coś w twoim myśleniu. Jeśli chcesz więcej takich wkurzających, ale fajnych, rozwojowych myśli, to daj mi znać. To przygotuję trochę więcej na podcast. No bo czemu nie? A mam ich całkiem sporo. Dzięki wielkie za twój czas. No i co? Słyszymy się w następnym podcaście. Cześć.